co z nadzieją czekam, tak jak kiedyś z nowego. Tak, dzisiaj z nas jest beka, pewnych spraw nie dostrzegasz, choć obcięta powieka, obcięta nocnym życiem, szlugi, dropsy, feta, odcięcie od miłości, kolejny level etap. Chcą miłość, szczęście kupić za euro, dolce w zetach. Chcą mówić, że nie ma duszy, zakończony przetarg, by ugasić dusz pragnienie, później zbyt duża przepaść. Świat ci tego nie da, co może Jezus lekarz, twoja wartość nie jest zapisana w wypisanych czekach, a na duchem nie przestaje diabeł ujadać i szczekać od wieków i dekad, od momentu stworzenia człowieka. Hulaj dusza, melanż, dyskoteka zdrady, to uliczka ślepa, dobre rady, chwyć ten przekaz, oddaj Bogu wszystkie trudne sprawy, by odzyskać pokój serca, takie jest działanie Jego miłosierdzia. Świat ci tego nie da, on ma tylko substytuty, świat ci tego nie da, bo jest zbyt zatruty, świat ci tego nie da, on ma przeważnie iluzję, a ja potrzebuję Bożej miłości transfuzję.
Świat ci tego nie da, on ma tylko substytuty, świat ci tego nie da, bo jest zbyt zatruty, świat ci tego nie da, on ma przeważnie iluzję, a ja potrzebuję Bożej miłości transfuzję.
Witam was wszystkich, muszę was od razu przeprosić, ponieważ ja mieszkam od prawie 20 lat we Włoszech i jak przyjeżdżam do Polski, dopiero jak przyjadę, to jeszcze mi ten język polski tak do końca nie wraca i czasami zapominam jakichś słów i walnę jakąś głupotę, to się pośmiejecie. Nie będzie przynajmniej wam nudno, bo zamieniam słowa, których nie pamiętam, jakimiś moimi słowami, które sobie wymyślę w tym momencie. Umawialiśmy się z księdzem tak na 3 dni. Moja historia jest, tak naprawdę są takie 3 etapy i powiem wam dzisiaj o tym pierwszym etapie. Jutro porozmawiamy o czymś innym, a 3 dnia będzie najfajniej. Potem zobaczycie 3 dnia dlaczego. Może 3 dnia wam przedstawię też mojego męża Włocha, jeżeli uda mu się przyjechać, bo podobno od jutra ma straszny być śnieg we Włoszech. Dziwne, ale prawdziwe. I nie wiadomo, czy uda mu się wylecieć, bo we Włoszech jak tylko są 2 centymetry śniegu, to już z domu się nie wychodzi i zamykają wszystkie szkoły, nic nie jeździ. Nie wiedzą, jak się ze śniegiem ogarnąć. O. Tak, więc pierwszy etap tej mojej historii nie jest wcale taki miły. Jest trochę smutny na początku, ale muszę wam opowiedzieć też ten smutny kawałek, żebyście wiedzieli, co Pan Bóg jest w stanie zrobić w naszym życiu. Ja urodziłam się w Warszawie, gdzie mieszkałam do kiedy miałam 16 lat. Potem jak wyjechałam do Włoch. I mieszkałam w Mediolanie przez 12 lat przynajmniej. I później przeprowadziłam się do takiego miejsca, co nazywa się Medjugorje. Nie wiem, czy ktoś z was wie, co to jest Medjugorje. Słyszeliście o tym? Kto słyszał? Możecie 4 osoby, 6, 8. Dobra. Kto z was nie słyszał o Medjugorje, to wam powiem tak szybko, co to jest. To jest takie miejsce w Bośni i Hercegowinie i mówią, że tam podobno od ponad 30 lat są jeszcze objawienia Matki Boskiej. Wcześniej to było 6 takich dzieciaków małych, tam 30 parę lat temu ta Matka Boska podobno im się objawiła. Oni teraz są dorosłymi ludźmi, ale mówią, że cały czas mają objawienia tej Matki Boskiej. I ja przeprowadziłam się do tego miejsca i mieszkałam potem w zakonie przez 3 lata z siostrami zakonnymi, które później przedstawiły mi męża. To o tym opowiem wam ostatniego dnia. Nigdy nie brałam ślubów, nie byłam siostrą zakonną. Nie byłam siostrą zakonną, ale żyłam tak jak one w tym zakonie. I potem wam o tym opowiem. Ale zacznijmy od początku. Urodziłam się w Warszawie, takiej, której wy nie znacie, bo teraz już tak się raczej nie żyje. To była taka Warszawa szara, gdzie nic nie było. Bloki były szare, sklepy były szare, w sklepach nic nie było. Jedyne sklepy, w których coś było, to były sklepy Peweksu, Baltony, gdzie kupowało się za dolary, a nie za pieniążki polskie. I wiecie, ja pamiętam, to były jedyne sklepy, które były kolorowe. Kiedy obok takiego sklepu przechodziłam z moją mamą i byłam mała jeszcze, pamiętam, że ona mi mówiła, ja teraz wam to powiem ładnie, ale ona tak ładnie wcale mi tego nie mówiła, siedź cicho, nie odzywaj się, możesz tylko popatrzeć, ale o nic mnie nie proś, bo ja tutaj nic nie mogę ci kupić. I ja już od małego czułam, że jestem jakaś gorsza, nie? Że moje koleżanki mają na przykład lalkę Barbie, a ja nie mogę mieć. Że moje koleżanki mogą się ubierać lepiej, a ja nie mogę tego mieć. I już czułam tą różnicę takiego niby bycia gorszym dla społeczności. Jak miałam 4 lata, urodziła się moja siostra. Urodziła się moja siostra i od tamtej pory już w ogóle byłam zdenerwowana na wszystkich, dlatego że jak ona się urodziła, musiałam się z nią dzielić wszystkim, moimi ubraniami, moimi zabawkami i miłością moich rodziców. Zaczęłam być taką terrorystką domową. Jak moich rodziców nie było, to ja moją siostrę młodszą zamykałam w ciemnym pokoju. Czym bardziej ona płakała, tym bardziej ja byłam zadowolona, jak mogłam ją torturować. I to było moje taka zabawa codzienna. Wiecie, jak miałam 10 lat, to niestety mój tato umarł. Mój ojciec był dobrym człowiekiem, miał wielkie serce, ale niestety był alkoholikiem. I ja myślę, że mój ojciec miał marzenia. Marzenia, których nie udało mu się zrealizować i utapiał te swoje marzenia w butelkach wódki. Któregoś dnia wchodził po schodach, które dla niego prowadziły go tylko i wyłącznie do sklepu, żeby sobie kupić następną butelkę wódki, ale to były schody, co zaprowadziły go gdzie indziej. My czasami nie wiemy, kiedy jest ten ostatni raz. On się poślizgnął na tych schodach, to był styczeń, była zima, uderzył głową w ziemię i umarł na miejscu. Przez 2 dni leżał pod sklepem, ludzie obok niego obojętnie przechodzili, bo myśleli, że to jakiś pijak, co się upił i śpi sobie gdzieś tam pod sklepem. Wiecie, taka obojętność, nie? Co my czasami mamy. Może gdyby ktoś się zatrzymał, może mój ojciec jeszcze by żył. Kto wie. W każdym razie my, póki coś nas nie dotknie, to myślimy, że to nas nie dotyczy. Kiedy zobaczymy krew na ulicach, może kogoś z naszej rodziny, może jakiś naszych przyjaciół, wtedy się denerwujemy na Pana Boga i mówimy, czemu to się stało? Czemu mnie się to przytrafiło? Czemu jemu? Ale tak naprawdę trzeba by było się wcześniej zapytać, czemu do takich rzeczy dochodzi? Nie jak to już się stanie. Wiecie, nikt na świecie, nikt tutaj nie przychodzi zły. Dobra, jest ten grzech pierworodny, nie? Ale dzieci, jak wy spojrzycie na takie małe dzieci, no to nie możemy powiedzieć, że one są złe. Są niewinne, są piękne. Chcą być kochane i chcą kochać. Ale wiele razy rany, które zadają nam dorośli, jako dzieci, robią to, że my szukamy potem tego szczęścia i tej miłości, której w domu nie znaleźliśmy na własną rękę. Czasami myląc drogę. I jak mój tata umarł, ja zaczęłam już w ogóle nienawidzieć naprawdę całego świata. Moja mama zaczęła do domu przyprowadzać różnych facetów. Została sama z dwojgiem dzieci. Miałam 10 lat, jeden z tych wujków się do mnie dobrał. Po latach się dowiedziałam, że zrobił to samo z moją młodszą siostrą. Kiedy o tym powiedziałam mojej mamie, ona mi nie wierzyła, bo wiele razy jest lepiej nie wierzyć, jest lepiej nie widzieć, żeby się nie przyznać do naszych błędów jako rodzice. Ja zaczęłam nienawidzieć mojej matki, bo była, ale zachowywała się tak, jakby jej nie było. Nienawidziłam mojego ojca, bo umarł. Zaczęłam nienawidzieć całego świata, uciekałam z domu, ze szkoły, rosłam na ulicy. Moi przyjaciele to byli ci, co sprzedawali narkotyki. Chodziliśmy po sklepach i kradliśmy. I wiecie, moja babcia, jak miałam 13 lat, postanowiła mnie zaadoptować. Ale po paru tygodniach w sądzie powiedziała, że ona już mnie nie chce, bo nie daje sobie ze mną rady. Czym bardziej ja chciałam być kochana przez moją babcię, tym bardziej ją źle traktowałam. Żeby tylko pokazać, że i tak ja mam rację i że ona, tak jak wszyscy inni, wcześniej czy później mnie zawiedzie. I ta cała jej miłość, co mówi, że ma do mnie, nigdy nie wystarczy, żeby mi wybaczyć do końca naprawdę wszystko. Jak babcia już mnie nie chciała, 13-latka, wyszperałam w domu mojej babci wszystkie proszki, które znalazłam i postanowiłam popełnić samobójstwo. Wylądowałam w szpitalu. W szpitalu mnie odratowali. Chcieli mnie zamknąć w domu wychowawczym dla dzieci. To uciekłam ze szpitala w piżamie i w tych wszystkich rurkach przyczepionych do ręki. Szukała mnie policja, szukała mnie opieka społeczna, ale mnie wtedy nie złapali. 13-latka byłam dobrą uciekinierką. I jak miałam 16 lat, poznałam takie osoby, które zaproponowały mi pracę modelki w Mediolanie. I wiecie, jak wyjechałam niepełnoletnia do Włoch. Za pierwszym razem dojechałam do Mediolanu. Potem musiałam wrócić, bo nie miałam dokumentów i ktoś musiał podpisać ten mój wyjazd. Wtedy ciocia i wujek podpisali, że mogę wyjechać. I za drugim razem, jak już wyjechałam, nie dojechałam do Mediolanu. Zawieźli mnie do innego miasta, pod inne miasto, co nazywa się Turyn. Zamknęli mnie w garażu przekształconym w lokal trzeciej kategorii i chcieli, żebym pracowała jako prostytutka. To było prawie 20 lat temu. Ja nie mówiłam żadnym innym językiem niż po polsku. Nie miałam komórki, nie miałam pieniędzy, zabrali mi dokumenty. I nie mogłam prosić o pomoc nawet policji, bo inspektor policji włoskiej przychodził do tego klubu i się tam zabawiał, współpracował z nimi, więc nawet policji nie można było prosić o pomoc. Udało mi się stamtąd uciec, ale przed ucieczką jeden z klientów mnie zgwałcił. Miałam prawie 17 lat. I jak stamtąd uciekłam dzięki takiemu chłopakowi, którego nigdy więcej nie widziałam, przyszedł tam przez przypadek, można powiedzieć, przypadków nie ma, ale przez przypadek z kolegami, udało mi się w jakiś sposób mu wytłumaczyć, że ja tam nie chcę siedzieć. I jak w najlepszym filmie udałam, że się źle czuję, zawieźli mnie do tego domu, gdzie byłyśmy zamknięte. Zamknęli, pojechali z powrotem do lokalu, a mi się udało znaleźć w jakiś sposób dokumenty, wyskoczyć przez okno. I ten chłopak po mnie podjechał, mnie stamtąd zabrał. Dalej nie będę wam opowiadać, bo bym całą książkę wam musiała opowiedzieć. Ona jest długa, także nie będę wam mówić. W każdym razie nie opowiedziałam wam tego kawałka, tylko żeby przed wami tutaj robić ofiarę, bo ja dzisiaj nie czuję się ofiarą. Ja dzisiaj myślę, że wiele razy cierpienie, to są takie mocne słowa, co teraz wam powiem, ale cierpienie jest szczęściem, bo nie odsuwa nas od Pana Boga, ale nas przybliża do Niego. Ja myślę, że gdyby to wszystko, co mi się nie zdarzyło, ja bym nie mogła dzisiaj stać tutaj przed wami i wam mówić, że Pan Bóg naprawdę istnieje i że można przebaczyć naprawdę wszystko. Ja nie wróciłam do Polski, jak udało mi się stamtąd uciec, bo mi zawsze mówili, że ponieważ ja jestem biedna, to do niczego w życiu nie dojdę, bo ty musisz mieć kasę i musisz mieć znajomości, żeby do czegoś w życiu dojść. Jak TVN pojechał robić reportaż na mój temat do mojej podstawówki, to poszli do pani dyrektor się pytać, nie, czy pamięta Golędzinowską, a dyrektorka powiedziała, ja pamiętam Golędzinowską, ale lepiej, żebym się nie wypowiadała, bo nic dobrego o niej nie mogę powiedzieć. Więc możecie sobie wyobrazić, że ludzie, ci, co mnie znali, no to mówili, ona do niczego dobrego w życiu nie może dojść. A ja zostałam we Włoszech, po pierwsze, bo nie miałam do czego wracać, a po drugie, żeby im wszystkim pokazać, że można. Że nawet jeżeli ty jesteś biedny, jeżeli ty jesteś, nie masz znajomości, jeżeli ty jesteś zwykłym, szarym człowiekiem, ale masz marzenia i o tym nie zapominajcie. Jakiekolwiek te wasze marzenia wielkie by nie były, nawet ogromne, możecie je zrealizować. Pan Bóg nie wymyśliłby marzeń, gdyby nie było można ich zrealizować. Więc jak macie w życiu jakiś cel, nawet jeżeli ten cel jest bardzo wielki i prawie się wydaje taki niemożliwy, nie ma rzeczy niemożliwych. Można je zrealizować. Zostałam we Włoszech, pojechałam do Mediolanu, zaczęłam pracować dla agencji mody, dla telewizji. Zachłysnęłam się tym życiem takim kolorowym, który widzimy w telewizji, myślimy, że nam daje szczęście. Wielka kasa, okładki, ludzie bogaci. Byłam z takim chłopakiem bardzo bogatym przez parę lat, poznaliśmy się. Co weekend jeździliśmy do Monte Carlo, do Saint-Tropez, co chciałam, to miałam. I tak się zachłysnęłam tym szczęściem takim fałszywym. Bo to, co widzicie teraz, a tutaj jest, kto zna, nie wiem, Eros Ramazzotti, to jest Alessandro Matri z Juventusu. I to jest takie szczęście fałszywe. Dlaczego? Dlatego, że jak my to widzimy w telewizji, czy na zdjęciach, na jakichś okładkach, to nam się wydaje, że te osoby są takie szczęśliwe, nie? Bo są zawsze uśmiechnięte i zawsze jest wszystko fajne. A tak naprawdę powiem wam, że jak tylko kamera się wyłącza w tym towarzystwie, każdy by sobie wsadził nóż w plecy. Nie ma prawdziwej przyjaźni. Każdy próbuję w jakiś sposób przejść przez innych ludzi, żeby tylko dojść do samego szczytu, bo okładek wcale nie ma tak dużo na świecie, a gwiazd, modelek czy modeli jest bardzo dużo. I jakoś trzeba się tym podzielić. W każdym razie dojechałam tam do Mediolanu, zaczęłam pracować w telewizji, w modzie. To chyba trochę w kościele za mocne zdjęcie. To chyba też. Nie patrzyliśmy, co było w tym wideo. W każdym razie, wiecie, możemy chyba wyłączyć. To było tak tylko, żeby wam pokazać. W każdym razie możecie sobie potem zobaczyć w internecie, kogo interesuje. To życie było takie fikcyjne, nie? I ja tak się bawiłam przez pierwsze parę lat, ponieważ tego wszystkiego, co ja przeżywałam, nigdy w życiu nie miałam. I zachłysnęłam się tym szczęściem takim fałszywym, ale po jakimś czasie zdałam sobie sprawę, że czegoś mi brakuje. Jak o tym pogadałam z moim chłopakiem, to on mi powiedział: Ania, ja mogę dać ci wszystko, ale o jedną rzecz mnie nie proś, bo ja nie wierzę, że istnieje, nie będę ci jej mógł nigdy dać. Nie mogę ci dać miłości. A jak wy możecie mieć wszystko, to mówię wam, jedyną rzeczą, którą chcecie, którą chcemy, to jest ta, której za pieniądze nigdy nie będziemy mogli kupić. I to nie jest sukces, to jest miłość. Od tamtej pory ja zaczęłam wpadać, powiedzmy, w taką depresję. W Mediolanie, oczywiście nie tylko w Mediolanie, ale w showbiznesie naprawdę wiele osób bierze narkotyki. Ja też brałam narkotyki. Wiele razy po trzydniowych imprezach, jak dealer już nam nie odpowiadał na telefon, chodziłam na czworaka po domu i szukałam w szparach podłogi, czy może jeszcze gdzieś został kawałek kokainy, która spadła ze stołu wieczór wcześniej. Nie pamiętałam nawet, co robiłam parę godzin temu. Rano jak wstawałam, to zamiast śniadania, to szukałam, czy może gdzieś jeszcze ta kokaina została. I wiecie, pewnej nocy, ponieważ ja brałam też proszki nasenne, ćpałam, brałam proszki nasenne, brałam proszki na depresję. To jest takie życie, wydaje się takie piękne, nie? Ale powiedzcie mi, czemu największe modelki, najwięksi aktorzy, czy najwięksi piosenkarze, nie wiem, czy znacie Whitney Houston, czy znacie Kate Moss, czy znacie, nie pamiętam teraz, jak się nazywa, w każdym razie bardzo wiele sławnych ludzi. Czemu w pewnym momencie czytamy o nich w gazetach, że albo popełnili samobójstwo, albo przedawkowali, albo gdzieś w jakichś dziwnych sytuacjach ich złapali. Czemu? Bo to życie wydaje się takie piękne, wydaje się takie kolorowe, ale tak naprawdę w tym życiu nie ma miejsca na prawdziwe uczucia. To jest życie fikcyjne, tylko na pokaz. Więc ja brałam te proszki nasenne na depresję i nie spałam nigdy w nocy, spałam kiedy mi popadło. I wiecie, przez cały dzień jadłam tylko jeden jogurt. I to mi wystarczało. Na cały dzień zapijałam to dwoma butelkami szampana i było dobrze. I którejś nocy obudziłam się, bo mój pies szczekał i obok mojego łóżka stał taki starszy pan z brodą, co patrzył się na mnie i kiwał głową. Ja sobie pomyślałam, nie, po alkoholu, po narkotykach, na pewno mam jakieś zwidy. Mówię, zapalę światło, to wszystko zniknie. Zapaliłam lampkę, co miałam obok łóżka. Mój pies cały czas szczekał na tego starca z brodą, więc jak ja byłam naćpana, miałam zwidy, to mój pies to samo. I wiecie, widzieliśmy to samo i ten starzec cały czas z brodą stał tam, patrzył się na mnie i kiwał głową. I nic nie mówił, ale tak jak się na mnie patrzył, to tak jakby, nie wiem, ja czułam się winna za coś, nie? I słyszałam to, co on myśli. Słyszałam jego myśli i to, co on myślał, patrząc się na mnie, to było: Ania, co ty robisz? Potem się rozpłynął. Słuchajcie, ja nie chodziłam do kościoła. Jak widziałam księdza, wychodziła mi wysypka. Jak widziałam kościół, to w ogóle przychodziłam na drugą stronę ulicy. Kto chciał mnie do kościoła zaprowadzić, więcej mnie nie zobaczył. I nie miałam pojęcia nic o świętych, o objawieniach. Ale przez wiele, wiele lat po tym, jak to się stało, ja pamiętałam o tym starcu z brodą, nie? I czasami na jakichś imprezach, gdzie tam wszyscy nawaleni siedzieli, no to po jakimś czasie miałam odwagę, żeby komuś o tym powiedzieć. I wiecie, jak powiedziałam o tym komuś, ktoś mi powiedział, może to twój tata. No to ja sobie tak myślę, kto wie. Może mój tata, jak umarł, jeżeli to prawda, że jak się umiera, to się idzie do jakiegoś tam miejsca. Może tam akurat nie sprzedają maszynek do golenia, nie wiem. Urosła mu broda i przyszedł po wielu latach, żeby mnie odwiedzić, ale ja go nie poznałam. Ale czułam w sercu, że to nie była ta odpowiedź. Dopiero jak pojechałam mieszkać do tego Medjugorja, po wielu, wielu latach od tego zdarzenia, dali mi w prezencie książkę, która opowiadała o życiu pewnego świętego. Było jego zdjęcie na kładce. I jak ja zobaczyłam to zdjęcie, to mnie zatkało, bo to był ten sam starzec, który wiele lat wcześniej przyszedł, żeby mnie odwiedzić, żeby mnie ostrzec, że jak ja tak dalej bym się zachowywała, to daleko bym nie zaszła. Wiecie, od tamtej pory moje życie zaczęło się zmieniać, od spotkania z tym starcem w tym moim pokoju. Chociaż jeszcze wtedy nie wiedziałam, kim on był. Zostawiłam narzeczonego, który do tamtej pory mnie utrzymywał tak naprawdę. Zostawiłam narkotyki, przestałam brać narkotyki, ale cały czas pracowałam w show biznesie, cały czas pracowałam w modzie i w telewizji. Moją, jak się mówi po polsku, sąsiadką była Donatella Versace. Dziewczyny pewnie wiedzą, kto to jest Donatella Versace. I wiecie, żyłam cały czas tym światem takim fikcyjnym, ale szukałam czegoś więcej. Któregoś dnia, nie wiem, przedstawili mi kolegę takiego bardzo sławnego aktora, nazywa się Eduardo Costa. On z tym, z Bruce'em Willisem parę razy grał w tych samych filmach. I z Eduardo, kiedy się spotykaliśmy, wychodziliśmy potem w gazetach, bo oczywiście paparazzi za nami jeździli, to on był buddystą, więc on mnie przekonał, nie, na to, żeby, jak ja szukam czegoś więcej, żebym poszła z nim na te spotkania tych buddystów i siedzieliśmy przed taką szafą i tam się wszyscy modlili, no dobra, nie będę teraz się modlić w ich modlitwach. I wiecie, przez jakiś czas chodziłam do tych buddystów, ale czegoś mi brakowało. Potem poznałam takiego chłopaka, modela. Niestety wtedy miałam bardzo dużo chłopaków, nie? Bierałam sobie tak, jak mi się podobało, ale tylko ci sławni, tylko ci, co wychodzili w gazetach, bo ci, co byli normalnymi ludźmi, to dla mnie wtedy nic nie znaczyli. Tak niestety straciłam samą siebie. Wiecie, poznałam tego chłopaka, modela, no i on mi powiedział, chodź tutaj do protestantów, nie? Ewangeliści się mówi chyba po polsku. Mówi, to jest fajnie, zobaczysz, tutaj Jezus. No to ja mówię, no to jak Jezus, nie? No to podobne coś do tego, jak mnie uczyli. I poszłam na te spotkania tych protestantów i tam sobie śpiewaliśmy, tańczyliśmy, wszyscy się obejmowali, było fajnie. Ale czegoś mi brakowało. Jeszcze nie dostawałam do końca odpowiedzi na wszystkie pytania. I wiecie, któregoś dnia taki wydawca usłyszał o mojej historii. Chciał się ze mną spotkać. Poszliśmy na kolację. Ja przez 2 godziny mu mówiłam o tym moim przesłaniu. Bo jakie było moje przesłanie, pamiętacie? Takie, że jak ty jesteś biedny i szary, nie masz nawet znajomości i jesteś nikim, ale masz marzenia, możesz je zrealizować. To było moje przesłanie dla całego świata. Koniec. A ten wydawca wysłuchał mojej historii i mi powiedział, wiesz Ania, ja patrząc ci w oczy, zrozumiałem, że twoja historia jest ważna, że może pomóc wielu osobom, ale pod jednym warunkiem. My wydamy ci książkę, jak ty pojedziesz wcześniej ze mną do Medjugorja. Zobaczysz, że jak stamtąd wrócisz, twoja historia już nie będzie taka sama. A ja mówię, no dobra, no kurczę, ten mi książkę wydaje, co mnie to obchodzi, pojadę do tego Medjugorja, nie? Chociaż nie potrzebuję, bo kto z nas potrzebuje Boga, jak jest tam dobrze? My chodzimy do Boga tylko jak mamy jakieś zmartwienie, jak mamy problemy, jak ktoś jest chory. Jak nam jest dobrze, Bóg jest na ostatnim miejscu. I dla mnie tak było. Słuchajcie, on przyjechał po mnie do Mediolanu, ten wydawca. Ja na 3 dni do Medjugorje jechałam z taką wielką walizką, jakbym wyjeżdżała na miesiąc. Kto nie był w Medjugorje, to jest taka wioska, gdzie tam są 2 góry, 1 kościół. Chodzą jeszcze krowy po polach. Ale ja wyjeżdżałam z taką walizką, jakbym jechała na miesiąc na Seszele, do najlepszego resortu. Zabrałam sobie buty na obcasie, lokówki, jakieś tam nie wiadomo ciuchy jakie, makijaż, wszystko. I on już się na mnie patrzył pod moim domem w Mediolanie i potem po latach powiedział, że sobie myślał, jej to chyba się nie uda uratować. I wiecie, pojechaliśmy, wsiadliśmy do tego samochodu, jechaliśmy 10 godzin do tego Medjugorja. Ja myślałam, że umrę, bo on odmawiał ze 150 różańcy w tym samochodzie. I się mnie pytania, chcesz dziesiątkę odmówić, a ja udawałam, że śpię. Po 10 godzinach i tej tortury różańcowej dojechałam do Medjugorja. I co, poszliśmy tam na tą jedną z tych gór, którą mam nadzieję niedługo zobaczymy. W każdym razie na jednej z tych gór jest to objawienie Matki Boskiej, nie? Przychodzi ta widząca i tam rano o 8:30 mniej więcej ma to objawienie. I ja stałam tam od godziny 6 rano, bo było pełno ludzi, do godziny, o to jest to pod brodą, gdzie są objawienia, do godziny 9, jak to się skończyło. To objawienie i nic nie słyszałam, nic nie widziałam i nic nie poczułam. Poszłam do tego wydawcy, się z niego wyśmiewałam i powiedziałam mu, słuchaj, to jest wszystko jakiś wielki biznes, to jest jakieś wielkie oszustwo, tylko żeby ukraść pieniądze pielgrzymom, co przyjeżdżają tam. Ja tu nic nie widziałam, nic nie słyszałam i nic nie poczułam, to się nic nie objawia. I jak mu to powiedziałam, on do mnie mówi takim głosem, co mnie wtedy bardzo denerwował, bo z takim pokojem strasznym, nie? Jak to księża zawsze do nas mówią. Mówi do mnie, Ania, ty jeszcze nie wiesz, ale w twoim sercu już coś się zmieniło. A ja sobie pomyślałam, ale czubek. Co on może wiedzieć, że się zmieniło w moim sercu? Ale mówię, dobra, książkę mi wydaje, to cicho siedzę, niech sobie myśli, co chce. Poszliśmy po drugą górę, co była wcześniej, teraz jej nie widać. Możemy Krizie Wad zobaczyć? No, tą pierwszą górę, tą z krzyżem na górze, nie, jeszcze dalej. Wcześniej, to jest kościół, to jest ten. Tutaj domki, ona jest bardzo, bardzo wysoka, jest stroma, pełna kamieni. I pod tą górą cały czas ten wydawca mówi do mnie, Ania, pomyśl o Jezusie, jak tam będziesz wchodzić. Co z krzyżem na plecach, cały poraniony, wchodził po górze Kalwarii. A ja sobie pomyślałam, co za psychol. Co mnie obchodzi Jezus i jego problemy z 2000 lat temu, jak ja mam moje problemy, jakie buty mam dzisiaj założyć, czy jakie ciuchy mam założyć na siebie. Mówię, dobra, ale co, książkę mi wydaje, to cicho siedzę i idziemy dalej. Doszłam do trzeciej stacji tej drogi krzyżowej i tam już nie byłam przyzwyczajona w ogóle robienia czegokolwiek, czyli do trudu. I powiedziałam sobie, ja dalej nie idę, zejdę na dół do baru, wypiję sobie piwko, poczekam na innych, aż pójdą na górę, zejdą na dół i potem mi powiedzą, co tam było, nie? I tam usłyszałam taki głos, ale nie to, że ja jestem jakaś specjalna teraz i słyszę głosy, bo to jest... Głos, który mówi do każdego z was, od kiedy się urodziliście, tylko że w chaosie codziennego życia my tego głosu nie możemy usłyszeć. Ale kiedy jesteście sami, w ciszy czy w modlitwie, ten głos do was mówi i wy go słyszycie. I tam była i modlitwa, i cisza, i ten głos mi mówił, Ania, ty tutaj przyjechałaś i póki tam na górę nie wejdziesz, nigdy się nie dowiesz, po co tutaj jesteś. To zobaczyłam na te wszystkie stare babcie, nie? Te, co jeżdżą na pielgrzymki z różańcem w ręku, co biegały tak jak zwariowane po tych górach w tą i z powrotem. I mówię, one chore, stare i biegają, a ja siedzę tam i narzekam. Bo ja w Mediolanie miałam panią sprzątaczkę, co za mnie wszystko robiła, nawet mi wieszała ubrania w szafie. Nie męczyłam się niczym. A te staruszki schorowane biegały w tą i z powrotem po górze i nie narzekały. Ja mówię, nie, ja też dam radę. Wzięłam różaniec do ręki po raz pierwszy, zobaczyłam, że nie parzy, zaczęłam iść, ale tak jakby ktoś mnie popychał, tak jakby ta góra obniżyła się specjalnie dla mnie, weszłam na sam szczyt, tam jest właśnie ten wielki biały krzyż i padłam przed nim na kolana i zaczęłam się modlić. Ale to nie ja się modliłam, bo w 2010 roku ja nie umiałam nawet powiedzieć jednej zdrowaśki. To te słowa mi wychodziły same przez usta. I wiecie, tam usłyszałam to, na czym dzisiaj skończymy. Tam usłyszałam ten sam głos, co mówił do mnie, Ania, ty musisz przebaczyć. Musisz przebaczyć tym wszystkim, co w życiu zrobili ci krzywdę. Otworzyły mi się usta i wydobyły się z nich dwa proste słowa. Wybaczam wam. Takie proste słowa, nie? Ale spróbujcie powiedzieć je od serca komuś, kto zrobił wam krzywdę. Komuś, kto zadał wam wielkie cierpienie. jest bardzo trudno.
Kilka razy słuchaj Kraków, wśród Konkolu i Bydlaków, wiesz, jutra nie będzie, jeśli nie ożyjesz dziś, a po swoje jutro jeszcze dziś musisz wyjść, być. To znaczy żyć, a nie ćpać, żreć, tyć, być to żyć i oddychać tym, co dał ci czas. W trakcie życia nie zmarnować swoich tysiąca szans, w tobie tkwi odpowiedź, której codziennie szukasz, nie otworzysz drzwi do nieba, jeśli tam nie zapukasz. Jak świat ma dać coś, czego wcale nie ma? Nie pozwalaj, by okupił ciebie tego świata schemat. Zajrzyj do księgi.